To jest Salon Dziennikarski, czyli wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Jacek Karnowski, witam Państwa i witam gości. Magdalena Ogórek, publicystka.
Dzień dobry, witam.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Tygodnik Idziemy, proszę Państwa, przy okazji odznaczony, wyróżniony nagrodą Totus Medialny, najważniejsza katolicka nagroda medialna. W pełni zasłużona nagroda. Gratulujemy, proszę księdza.
Dziękuję bardzo i dziękuję szczególnie członkom kapituły, którzy głosowali za tygodnikiem Idziemy.
Warto czytać. Piotr Zaremba w sieci i Stanisław Janecki w polityce.
Dobrze.
Rozpoczynamy od tematu najżywszego ostatnio, powracającego zresztą z dużą cyklicznością, czyli sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka znów zabrała głos.
Biorą przypadkowe przepisy z różnych stref życia, wyrywają z kontekstu, układają z tego jak z puzli dowolną interpretację. Dla mnie, jako dla prawnika, jest to niepojęte.
Wydźwięk tych komentarzy był bardzo, bardzo zadziwiający dla nas. Po raz pierwszy Komisja Wenecka była skonfrontowana z taką sytuacją, gdzie kraj nie chciał współpracować z Komisją Wenecką. Nie pojawił się zresztą tutaj w postaci przedstawiciela, aby uczestniczyć w dyskusji z członkami Komisji Weneckiej.
A więc kolejna odsłona tej sprawy. Przedstawiciele polskiego rządu nie brali udziału w obradach, w posiedzeniu Komisji Weneckiej. Wiemy też, że polski rząd w swojej odpowiedzi powiedział, że właściwie no, nie widzi sensu współpracy. Stanisław Janecki. Czy to koniec tej przygody?
Po pierwsze, Komisja Wenecka jest przedstawiana jako ciało złożone z samych mędrców prawa i ludzi, którzy w nauce prawnej osiągnęli jakieś niebotyczne wyżyny, co nie jest prawdą. To są bardzo przeciętni prawnicy w wielu wypadkach. To raz. Druga rzecz, stanowisko polskiego rządu jest o tyle uzasadnione, że jak się przeczyta opinię dotyczącą najnowszej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to ona w 80% składa się ze stanowisk głównie Platformy Obywatelskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich i z wszystkich skarg, które wpłynęły do Trybunału w sprawie tej ustawy. To znaczy, jeśli to ma być obiektywne podejście do rzeczy, to jest po prostu powtórzeniem argumentów strony wyraźnie i wyciągnięcie politycznych wniosków.
Ale co z tym można zrobić? No bo to jest taki bat, taka pałka, która no, też w pewien sposób uwiarygadnia wszystkie zarzuty kierowane pod adresem polskiego rządu i parlamentu.
No nic z tym nie można zrobić, dlatego że w tym składzie osobowym Trybunał będzie przyjmował takie stanowisko, bo tam za aksjomat uznawane jest to, że opinia wyrażana właśnie w skargach na przykład opozycji jest właściwa, natomiast wszystko to, co reprezentuje rząd i co ewentualnie prezentują przecież w zdaniach odrębnych sędziowie orzekający Trybunału Konstytucyjnego, jest nieważne. Na przykład z jakichś dziwnych powodów ta delegacja Komisji Weneckiej uznała, że wszystkie zdania odrębne nie są formą prawną, że to w ogóle jakaś publicystyka może jest, podczas gdy one mają przecież taką samą wartość jak argumenty tej większości i mogłyby być chociaż kurtuazyjnie uwzględnione. One nie zostały uwzględnione. Przytoczę króciutko tylko jeden aspekt dotyczący wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli Komisja Wenecka uznaje, że liczba 2 jest lepsza od liczby 3 i że prezydent na przykład jest zobligowany do wskazywania kandydata, który ma największą liczbę głosów w zgromadzeniu ogólnym, to przecież prezydent nigdy by nie miał nic do gadania, bo zawsze musiałby wskazać osobę, która ma największe
liczbę głosów. I to jest ingerowanie w stan zastany.
To jest absurdem
po prostu. Prawda? Piotr Zaremba.
No to jest szerszy problem, bo tak naprawdę to stanowisko Komisji Weneckiej jest niejako kopią stanowiska samego, to już właśnie Stanisław Janecki powiedział, samego Trybunału, który
czyli to
uznaje,
żaden arbiter w
tak,
tym
sensie. Tak, ale to nawet można sobie wyobrazić, że arbiter wybiera stanowisko stanowisko jednej ze stron i jakby przyznaje całkowitą rację. Natomiast chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, że sam Trybunał no jest tutaj takim wyrazicielem pewnego specyficznego stosunku do prawa. No to jest taki stosunek do prawa, że z bardzo ogólnych norm Konstytucji wyprowadzamy bardzo konkretne rozwiązania i tylko te rozwiązania są możliwe, żadne inne nie. No więc krótko mówiąc, jest jeden, jedyny obowiązujący i wieczny model regulacji pracy Trybunału, jego procedur, jego właśnie formy wybierania prezesa. Wszystkie inne są niezgodne z Konstytucją, bo na przykład są niezgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego. No, zgódźmy się, że to jest tak ogólne pojęcie, że nie można go wiązać z jednym tylko typem rozwiązań. Oczywiście tam się używa pewnych argumentów takich, powiedziałbym, zdroworozsądkowych, na przykład takich, że jakieś rozwiązanie no, utrudnia pracę Trybunałowi, na przykład, prawda? Ale to jest jednak bardzo ocenne. No, na przykład, kiedy wywiąza się ta dyskusja na temat tego, czy kolejność wpływów powinna decydować, to o rozpatrywaniu spraw, no to Trybunał stwierdził, że się zapcha tymi sprawami. Na co strona rządowa odpowiadała, że jeżeli będzie ciężej pracował, częściej zwoływał,
to się nie zapcha.
No więc i pytanie jest teraz, czy prawnicy z zewnątrz, z innego kraju są w ogóle w stanie taki spór rozstrzygnąć. No, moim zdaniem nie. Natomiast no, to jest to oczywiście, to wynika z tego, że politycznie się przyznaje komuś rację, komuś innemu tej racji odmawia.
Magdalena Ogórek.
No ja przede wszystkim chciałam zaznaczyć, że prezes Rzepliński miał marzenie i realizuje je, żeby z Trybunału Konstytucyjnego zrobić sąd nad sądami i zrobić swoiste Bizancjum. I tak daleko jest już oderwany w tych marzeniach od rzeczywistości, iż wszelakie jego wypowiedzi cechuje ogromna buta i arogancja. I wydaje mi się, że jest to moment, żeby przypomnieć prezesowi Rzeplińskiemu, że jest opłacany z naszych podatków, że Trybunał Konstytucyjny ma rolę służenia obywatelom i ma jedynie, czy aż i tylko określać, czy dany przepis jest zgodny z Konstytucją. To nie jest sąd nad sądami, to nie jest Bizancjum, które cechuje taka pycha. Natomiast jeżeli chodzi o Komisję Wenecką, to ja się muszę zgodzić z profesorem Zaratkiewiczem, który ostatnio powiedział, iż jest to już ostatnia deska ratunku dla prezesa Rzeplińskiego. Innej już nie wyobrażam sobie i mogę tylko odesłać Komisję Wenecką, by zechciała zajrzeć do tureckich więzień na przykład. Kto tam siedzi, kogo tam wsadził.
Bo to jest organ Rady Europy, w związku z tym Turcja tak, również, jest, podobnie jak Rosja.
Dokładnie
tak. A tu
tak.
Polska jest piętnowana, jakby rzeczywiście coś się złego u nas działo, co nie jest prawdą. Natomiast to, co mnie uderza, to jest jednak taka sytuacja, w której ta druga strona, strona rzeczników prezesa Rzeplińskiego i Trybunału, nie szuka porozumienia, tak jakby pasowała im sytuacja pata, klinczu, właśnie łajania Polski z zagranicy.
No bo innej argumentacji nie ma, bo zarówno wszystkie osoby, które, powiem brzydko, podczepiają się pod szeroko pojętą opozycję, czują tylko i wyłącznie wiatr w żagle w takich sytuacjach. Nikt nie potrafi wypracować jakiejś merytorycznej kontrargumentacji. Proszę, wojujmy na argumenty. Jeżeli nam się nie podobają decyzje rządu PiS-u, przedstawiajmy kontrargumentację. Ale zobaczmy, co się dzieje. Trybunał Konstytucyjny, czarne parasolki, to są na razie po roku jedyne argumenty.
Ksiądz Zieliński.
Będę kontynuował to, co pan zaznaczył, bo wydaje mi się, że dla naszych widzów jest to bardzo ważne. Coś, co jest oczywiste, ale być może, że niektórym umyka ich uwadze. Mianowicie, że jest to organ Rady Europy, a nie Unii Europejskiej.
Komisja Wenecka.
Tak. Czyli to nie jest na zasadzie takie, że to ma bezpośrednie. Oczywiście Komisja Europejska czy Parlament Europejski może się kierować wytycznymi opiniami Komisji Weneckiej, ale to nie jest bezpośrednio organ Unii Europejskiej, którego jesteśmy członkiem. To warto też ten fakt podkreślić. I druga sprawa, że to, z czym mamy do czynienia, co komentujemy, to jest opinia Komisji Weneckiej. Po prostu opinia. I należy do tego podchodzić jako do opinii, a nie do dyrektywy czy czegoś, jakiegoś aktu prawnego, który jest wiążący.
Ja jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo ja się zgadzam absolutnie z panią Magdą, że prezes Rzepliński jest w tej chwili rzeczywiście już no, absolutnie politykiem prowadzącym bój z rządem, ale na początku jednak ta strona pisowska też była strasznie jednak taka, powiedziałbym, no, triumfalistyczna. Ja przypomnę tę pierwszą ustawę, którą uchwalano z próbą przeniesienia Trybunału do innego miasta, z takimi bardzo osobistymi, personalnymi wycieczkami przeciwko sędziom Trybunału. To mi się nie podobało, mówiąc szczerze. No, ja chcę bardzo podkreślić, że eliminacja jednak Trybunału z takiego naszego życia no nie jest w sumie zjawiskiem pozytywnym. To znaczy, to jest jednak tak, że nam Trybunał Konstytucyjny być może on się po części zapędził też i na skutek ambicji Rzepińskiego i poglądów politycznych sędziów, ale nam Trybunał Konstytucyjny jako pewien kontrapunkt dla rządu jest potrzebny.
Znaczy, trzeba dodać jedno zdanie, że Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, ta z czerwca 2015 roku, którą Andrzej Rzepliński uważa za swoją, leżała 2 lata nietknięta od 2013 roku, została podjęta w momencie, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory i szykowało się zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości.
Andrzej Duda apelował, nie zmieniajcie państwo fundamentów ustrojowych, nie manipulujcie, bo to się źle skończy. Przestrzegał prezydent.
W ciągu kilku dni przygotowano takie rozwiązanie, które zapewniłoby trwanie pewnego układu personalnego i politycznego w Trybunale Konstytucyjnym. Od tego się wszystko zaczęło, a sprzyjający Platformie Obywatelskiej profesorowie prawa, między innymi Wojciech Sadurski, powiedzieli, że Trybunał będzie zastępczą opozycją. Tak to zostało zaplanowane.
To był jeden z tematów. Drugi temat tygodnia, sprawa Caracali, sprawa przetargu, właściwie przerwania, zerwania rozmów z Francuzami.
Strona francuska inaczej liczyła swoje zobowiązania. Z punktu widzenia polskiego interesu i polskich potrzeb były to wyliczenia zaniżające wartość offsetu w stosunku do naszych propozycji i naszych oczekiwań i naszych potrzeb. To nie było 100%, które by odpowiadało polskim interesom. To było 100% widziane ze strony francuskiej, ale nie widziane z punktu widzenia ustawodawstwa polskiego.
Fatalny błąd popełniła polska dyplomacja. Nie robi się takich rzeczy jak wypowiadanie ważnej, parafowanej wcześniej umowy gospodarczej z tak ważnym partnerem jak Francja w przeddzień wizyty prezydenta Francji. Skrajna nieodpowiedzialność. To wygląda tak, jakby ktoś chciał celowo zepsuć nasze stosunki z Francuzami.
A więc nie będzie Caracali. Wiadomo, że kupimy w tym roku 2, w przyszłym roku 8 helikopterów Black Hawk. Trwa też poszukiwanie innych rozwiązań. Czy my jesteśmy w stanie ocenić, czy słusznie zerwano ten kontrakt? Na pewno wiadomo jedno. To miały być drogie helikoptery, dużo droższe niż te, które Francja oferuje, te same helikoptery. Za niższą cenę oferuje Kuwejtowi, Brazylii. Pani Magdaleno, czy jest pani w stanie powiedzieć, czy słusznie, czy nie? To jest oczywiście zadanie dla ekspertów, ale coś tu się wyłania.
Na pewno jest to zadanie dla ekspertów, natomiast chciałam przypomnieć, że była to bardzo żywa dyskusja w czasie kampanii prezydenckiej i wydaje mi się, że dyskutowanie na temat różnic między Caracalami a Black Hawkami to jest taka sama dyskusja jak między tym, czy sieciocentryczność w obrębie MIC jest wyższa nad Patriots. To jest taka sama dyskusja i proszę zwrócić uwagę, że oczywiście, że wszystkie argumenty padały w przestrzeni publicznej, właśnie chociażby podczas kampanii prezydenckiej mieliśmy dokładnie do czynienia z taką samą dyskusją. I wielu ekspertów zwracało uwagę na tym, że doświadczenie Caracali nad Black Hawkami, które jednak są w przestrzeni bojowej obecne w 25 państwach od 40 lat, jest zupełnie inne niż Caracali, które wzniosły się w niebo w roku 2000.
Ja też rozumiem, że to jest takie myślenie, na ile takie kontrakty mogą pomóc w reindustrializacji Polski.
Ale oczywiście,
i odpowiedź
tak.
jest taka, że ten kontrakt francuski w relatywnie małym stopniu, dlatego że no, moglibyśmy sobie pomalować te samoloty w kraju.
To prawda, ma pan rację i offset jest szalenie istotny, ale ja chciałabym podnieść jeszcze jeden argument w tej dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, co się stało. Otóż liberalne środowiska zakrzyczały, że powinniśmy dywan czerwony przed Francuzami rozwinąć i jeżeli Francja ma takie życzenie, to my powinniśmy się absolutnie tutaj dostosować i zrobić ukłon, żeby te Caracale kupić. Chciałam zaznaczyć, że Władimir Putin bodajże wczoraj czy przedwczoraj odwołał spotkanie z prezydentem Francji, dlatego z uwagi na wypowiedzi dotyczące zbrodni wojennych Rosji w Syrii. Nie wiem skąd jest taki rwetes, że coś złego się stało i ewentualnie do jakichś wizyt czy do spotkań nie dojdzie. To jest nasz interes narodowy i tą myślą musi się kierować także minister obrony narodowej.
Bo w sprawie Caracali wróciła też sprawa, no tak powiem, samooceny, szanowania siebie, troski o polskie interesy narodowe. Rzecznik Platformy Jan Grabiec raczył był nawet stwierdzić, że zerwanie tego kontraktu oznacza utratę 13 miliardów złotych przez Polskę.
A jeszcze jedno zdanie. Czy pan Grabiec na przykład wie o tym, że Caracal jest taką maszyną pozbawioną systemu samoobrony i może go zestrzelić z ziemi żołnierz, który jest średnio uzbrojony? To polecam.
To jest w ogóle taka konwencja debaty, w której jak się coś dzieje, to natychmiast jedna strona mówi a, to druga natychmiast mówi nie a, prawda? I w tej sytuacji no, to jest kolejna okazja do tego, żeby wywołać wrażenie, że się stało coś strasznego czy bardzo złego. Ja bym chciał tu zwrócić uwagę na wypowiedź, która była bardzo odbijała od tonu ogólnego, no, można powiedzieć, tej strony. strony niepisowskiej. Chodzi mi o wypowiedź europosła Jacka Sarusza-Wolskiego, który, no, mając ogromne doświadczenie międzynarodowe, człowiek, który od wielu kadencji jest w Parlamencie Europejskim, no, przestrzegł przed takim, powiedziałbym, absolutyzowaniem stanowiska Francji, bo ma duże doświadczenie w tym, że Francja znakomicie sobie radzi właśnie z wytwarzaniem takiej atmosfery histerii.
Francja jest brutalnym graczem, używa każdych narzędzi, także psychologicznych, mentalnych, propagandowych.
A zarazem jest graczem, który polityka, ta dyplomacja jest bardzo sprzężona właśnie z interesem gospodarczym. To jest pewien wzorzec do naśladowania, można powiedzieć, tylko że ten wzorzec, no, nie zawsze się pokrywa z interesem francuskim. Znaczy, jak ktoś inny stosuje, to czasem się z Francją zderzy. Choć na drugą nogę powiem, że ja rozumiem też ludzi, którzy wyrażają pewne zaniepokojenie, bo oni twierdzą, że no, to jest też pewien wybór geopolityczny, że w gruncie rzeczy powiedziałbym, że to jak sobie wybieramy, z kim chcemy robić, z kim chcemy się zbroić, to też trochę jakby mówimy, że z nim, a nie z tym drugim, więc no, to jest znowu to pytanie, czy opcja amerykańska nam wystarczy, ale mówię to jako...
No, to jest pytanie, czy jeżeli, załóżmy, że kontrakt tego typu jest też inwestycją w relacje, no to jakie jest prawdopodobieństwo, że Francja pomoże, a jakie, że Stany Zjednoczone pomogą? No, gwarancji nie ma, pytam o prawdopodobieństwo.
Skoda, natomiast no, też z Francuzami też mamy sporo do ugrania, teraz mówię w szerszym kontekście, prawda, znaczy całej polityki, no. Znaczy, to nie jest ten partner, który nam jest kompletnie niepotrzebny do niczego, bo to się pojawiają teraz takie właśnie opinie, prawda, a to, że ich nie uczyliśmy, że uczyliśmy ich widelcem jeść, a to, że
no, to żart, nie pomogli nam... Żart wiceministra, to nam... też wiele mówi o debacie
polskiej. Żart nie jest też zbyt mądry, mówiąc szczerze.
Ale to znaczy, żart, ja który szczerze, urósł do rangi jakiegoś komunikatu.
Ale ja bym ludziom typu na przykład wiceministrowie obrony radził, żeby byli bardziej dyplomatyczni, a mniej publicystyczni. Znaczy, u nas wszyscy chcą uprawiać publicystykę. Wicepremier Morawiecki opowiada, że wybór w Ameryce to jest wybór między dżumą a cholerą. Potem będziemy z którymś z tych prezydentów rozmawiać. Pan Grabiec, nie pan Grabiec, tylko pan Kownacki uznaje z kolei za stosowne sobie dworować z Francuzów. To jest fajny żart, ale to jest żart, który może powiedzieć publicysta, bo to jest święta prawda, tak rzeczywiście było w XVI wieku. Tylko że no, powiedziałbym tak, ci ludzie w MSZ-cie, w MON-ie
ale
są
tak
tego...
było, to dopytamy historyka, tak było rzeczywiście, no, to uczyliśmy
Francuzów. Są dwie teorie na ten temat, bo niektórzy twierdzą, że już na dworze francuskim się Katarzyna Medycejska wprowadziła te widelce, czyli matka króla Henryka Walezego, no ale jest takie przekonanie, że Henryk Walezek przyjechał do Polski, to się rzeczywiście
panie redaktorze, ja bardzo
jadł.
Przepraszam, ale
Magdalena
to jest zadanie
Ogórek
dla państwa.
Zna się na sztuce,
nie chodzi mi zupełnie o sztukę, tylko jeżeli taki wątek wybrzmiewa, to jest pytanie do wszystkich mediów, co podnoszą, bo nie to było najistotniejsze w wypowiedzi Bartosza Kownackiego,
oczywiście.
Więc to proszę uderzyć
ale
się też w piersi, co państwo podnosicie w przestrzeni publicznej
za wątki. Ale to mamy taką kulturę.
Ty politycy godzą
kultura
się
masowa
z tego,
jest kulturą tego wychwytywania memów, wychwytywania lapsusów. Na to trzeba być nastawiony. To znaczy, ja panią jeszcze
tylko ja tę rozmowę oglądałam i nie to było meritum.
Ale
i rzeczywiście było to na zasadzie luźnego żartu, jakiejś puenty.
Ale jasne,
tak...
moim zdaniem politycy, którzy nie są politykami parlamentarnymi, a są politykami rządowymi, no powinni się jednak troszkę gryźć w język w takiej
jeszcze
sytuacji.
O mediach tutaj będzie rozmowa.
No, na pewno.
Ksiądz Zieliński, czy ksiądz ma opinię na temat, który helikopter lepszy? I czy my rzeczywiście mamy jakiś problem z samooceną, skoro zawsze, gdy dochodzi do konfliktu między polskim rządem a trzecim państwem, to duża część mediów instynktownie staje po stronie państwa trzeciego.
Czasy, kiedy miałem do czynienia z wojskowością, to są dosyć odległe czasy, w moim przypadku akurat, więc nie będę oceniał parametrów technicznych. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że kupno śmigłowców bojowych to jest co innego, niż kupno wina czy sera. Jeżeli chodzi o zakup wina czy sera, to wtedy kupujemy gdzie taniej i gdzie lepiej. Natomiast posłuszmy się przypadkiem Gruzji. On jest bardzo pouczający dla nas. Otóż, kiedy wybuchła wojna między Rosją a Gruzją, inwazja rosyjska na Gruzję, na Osetię i tak dalej, w tym momencie Gruzini dysponowali bezzałogowcami kupionymi w pewnym państwie, bardzo nowoczesnymi.
W Izraelu.
Ja tego nie powiedziałem. I problem polegał na tym, że w pewnym momencie, w dziwny sposób, oprogramowanie do tych samolotów bezzałogowych znalazło się w rękach Rosjan i oni potrafili przejąć kontrolę nad tymi samolotami. Natomiast w dziwny sposób oprogramowanie do syryjskich rakiet znalazło się w rękach Izraela. Problem jest taki, ja nie dowierzam pod tym względem, znaczy może inaczej postawmy, jaką cenę musieliby Rosjanie zaproponować Francuzom, żeby oprogramowanie, bo nie blacha jest najważniejsza, żeby oprogramowanie do śmigłowców używanych w Polsce znalazło się w rosyjskich rękach. Przypomnijmy, że oprogramowanie do Mistrali,
to
które prawda,
tak.
już jest w rosyjskich rękach.
Dokładnie.
I dla mnie to jest najważniejsze. To, że Amerykanie sprzedadzą Rosjanom kody do swojego uzbrojenia, to jest po prostu nierealne.
bo Amerykanie, to są dwa mocarstwa, które muszą ze sobą współpracować, ale są po drugiej stronie jak gdyby. Francuzi, naprawdę przeciętny Francuz, nie czuje się w tej chwili zagrożony przez Rosję.
I ani w sposób jakiś szczególny odpowiedzialny za Polskę.
Tak, nieraz już mieliśmy takie doświadczenia, więc w tym kontekście tu nie chodzi tylko o parametry bojowe, o kaliber broni, o nośność tego samolotu. Oczywiście ważne jest też sprawdzenie go w konkretnych warunkach, ale przede wszystkim ważne jest to, czy w chwili krytycznej my będziemy mieć kontrolę nad tym, co posiadamy w swoim uzbrojeniu, czy też nam ktoś powie, że nie dostarczy nam części zamiennych, bo mu się to nie opłaca.
Te fabryki amerykańskie w Polsce jednak są. Tam są polscy inżynierowie. To są poważne przedsięwzięcia. No to jest jednak coś innego niż jakaś obietnica, że my coś zbudujemy. Ten amerykański kapitał, Lockheed Martin, to jest właśnie Mielec i nie ma chyba racji... Nie ma racji rzecznik Platformy, który mówi, że właściwie Mielec to jest to samo, co jakiś Lidl czy Kaufland. Stanisław Janecki.
Przede wszystkim tego śmigłowca nie ma, który mieliśmy kupić, bo on miał powstać na polskie potrzeby, łączyć sprawność w akcjach morskich, lądowych dla 35. Brygady Kawalerii Powietrznej, dla Sił Specjalnych. Więc już raz przejechaliśmy się z rakietą Rafael z Izraela, która była prototypem i która była w Polsce testowana de facto i nie słychać o jej zastosowaniach, więc umówmy się, że to nie był sam śmigłowiec, który miał gdzieś już funkcjonował w takiej konfiguracji, bo on oczywiście, jego podstawa jest znana. Drugie, dlaczego tylko 14 takich maszyn jest w służbie francuskiej, skoro on jest taki dobry i czy on miałby być produkowany gdzie? W Polsce, we Francji, w Brazylii, bo tam też jest fabryka, która przecież ma uratować tę firmę, Airbus Helicopters. Ale kluczowa rzecz, jaka wyszła przy okazji tego kontraktu, jest taka, że przywódcy państw walczą przede wszystkim o interesy własnych firm. François Hollande walczy o interes własnej firmy, którą de facto kontrakt z Polską miał uratować. Amerykańscy prezydenci, sprzedając F-16 przy różnych innych okazjach, walczą o interesy własnych państw i my zapomnieliśmy, czy znaczna część opinii publicznej w Polsce, że to my z naszych podatków mieliśmy wydać te 13,5 miliarda, tak, a nie ze środków europejskich. Nie spadły nam z nieba te pieniądze.
Ostatnie ćwierć wieku, oczywiście to różnie w różnych środowiskach, ale to jest jednak infantylne, niezwykle infantylne myślenie w Polsce o gospodarce, o przemyśle, o miejscach pracy, o rywalizacji między państwami. Uznano w wielu środowiskach, że tej rywalizacji to właściwie nie ma.
Jest jeszcze jeden aspekt. Przecież dopięcie kontraktu w kwietniu 2015 roku było ambicją Bronisława Komorowskiego. Miało być jego atutem w kampanii prezydenckiej.
Dokładnie
także.
Tak.
Oczywiście. I robiono to wszystko na szybko. A potem, jak już podpisano kontrakt, nagle Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, odpowiedzialny za rozmowy offsetowe, tych rozmów nie podjął po prostu. Wolał nie uczestniczyć w tym, tylko zostawić ten pasztet następcom i de facto te rozmowy zostały podjęte dopiero po zmianie rządu.
No taka prawda. Mogę się tylko odnieść i potwierdzić, ponieważ w kampanii prezydenckiej śledziłam to.
Francuzi nie szczędzą nam szykan, odwołanie wizyty prezydenta Hollande, ale także takie są targi zbrojeniowe Euronaval i przysłali komunikat do polskiego resortu obrony narodowej, co ujawnił portal w polityce.pl, że właściwie to już wasza delegacja nie jest delegacją oficjalną, nie będzie zakwaterowania, nie będzie oficera, nie będzie pojazdu. Przeżyjemy, proszę księdza.
Generalnie kultura dyplomatyczna po obydwu stronach niestety tutaj nie jest najwyższych lotów. I uważam, że rzeczywiście niefortunny był moment zerwania tych dalszych rozmów z Francuzami. Być może nie można było przeciągnąć tego, nie wiem, o tydzień czy dwa tygodnie. Być może nie można było. Ale i po jednej, i po drugiej stronie dyplomacja szwankuje. Tutaj chyba trzeba
Polski resort obrony tłumaczy, że czas leciał i trzeba te pieniądze jakoś do końca roku przynajmniej zaplanować wydanie. I Francuzi celowo przewlekali te rozmowy, żebyśmy byli na pewnym, na spalonym. Żeby nie było już ruchu, trzeba albo kupić, albo stracić pieniądze. Mówiliśmy o mediach, no właśnie, jeszcze pomówmy chwilę, bo to, co się stało wokół wywiadu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na temat ochrony życia, to przechodzi już wszelkie pojęcie i także nasze bogate przecież doświadczenie. Tak wyglądała pikieta pod domem prezesa PiS, zobaczmy.